Magdalena Drochomirecka, dzień dobry Państwu. Po co nam historia? Cykliczna audycja na antenie Radia Kraków, w której zaproszeni goście udowadniają za każdym razem, jak bardzo ważna jest wiedza historyczna i jak ogromny wpływ przeszłość ma na to, co w tej chwili nas otacza. Zaproszenie do programu przyjęli profesor Konrad Wnęk, historyk, dyrektor Instytutu Strat Wojennych, jest w studiu w Radiu Kraków. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
I łączymy się z profesorem Wojciechem Roszkowskim, historykiem Polska Akademia Nauk. Dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Szukałam właśnie przed programem takiego cytatu z tekstu pieśni Jacka Kaczmarskiego. Po pierwszym 17 święcić będą nam potomni. Po pierwszym 17, ballada wrześniowa. Wrzesień miesiąc bardzo w historii trudny dla Polski, dla Polaków. Dwie agresje, dwa ataki następujących po sobie bardzo krótkim czasie, które zniszczyły Polskę najpierw na lata okupacji niemieckiej, a potem przejście pod drugą okupację. Bardzo tak ogólnie, jeśli zapytałabym panów profesorów, ten pierwszy i 17, jaki one miały i mają tak naprawdę wpływ na to, w czym w tej chwili żyjemy, co teraz obserwujemy, co nas otacza. Może pan profesor Wnęk na początek, zaczynamy od studia.
Niewątpliwie wpływy miały ogromny i do tej pory zresztą ma ta sytuacja z września 1939 roku na wpływ na nasze życie, na poziom naszej gospodarki, na poziom ludności, jaki posiadamy w tej chwili i poziom cywilizacyjny, ponieważ proszę zauważyć, że to nie jest tylko kwestia samych nawet zniszczeń wojennych, wojen, wymordowania wielu milionów naszych obywateli, ale także zepchnięcie nas na poziomie cywilizacyjnym, rozwojowym, ekonomicznym w zasadzie o 20 lat przed 1939 rokiem, czyli jak to policzyli nasi eksperci, to jest mniej więcej w 1945 jesteśmy o połowę ubożsi w stosunku do 1939 roku. Czyli automatycznie już po zakończeniu II wojny światowej startowaliśmy ze zdecydowanie niższego poziomu. To jest, można porównać, jakbyśmy znowu odzyskali niepodległość w 1918, czyli startujemy z tego samego poziomu, który mamy ten czas. Także to jest bardzo duży regres w stosunku do tego, co już mieliśmy w 1939 roku. Trzeba powiedzieć, że Polska się rozwijała w dosyć szybkim tempie zresztą. Może te lata kryzysowe oczywiście nie były jakieś najlepsze dla Polski, natomiast już w roku 1936, 1937, 1938 widać było bardzo duży postęp.
Pan profesor Roszkowski, pierwszy i 17.
No rzeczywiście chyba zacząć by trzeba od takiego ogólnego spojrzenia na cały trend rozwojowy Polski w XX wieku. Bardzo, bardzo dobrze pan profesor tutaj podkreślił to załamanie gospodarki polskiej w wyniku II wojny światowej. I w ogóle powinniśmy mieć taką świadomość, że historia Polski XX wieku właściwie jest historią bytu nieciągłego, bo po I wojnie światowej ziemie polskie, które zjednoczyły się w II Rzeczpospolitej, miały zaraz po wojnie poziom gospodarki około 40% stanu sprzed I wojny światowej. W wyniku zniszczeń wojennych, dostosowywania się gospodarki do nowych granic i potem 20 lat odbudowy i 6 lat wojny i znowu lądujemy mniej więcej około połowy stanu przedwojennego. To jest sytuacja kraju, który właściwie nie mógł się rozwinąć normalnie w XX wieku. Jeszcze jeden wskaźnik warto by tu poznać, mianowicie według statystyki międzywojennej w roku 30, więc na początku wielkiego kryzysu, dochód społeczny na głowę w Polsce był mniej więcej podobny do tego, który występował w Finlandii i Hiszpanii. Natomiast w roku 89, kiedy po 44 latach rządów komunistycznych, pokojowych, odzyskiwaliśmy wolność, no wiemy, że ten dochód na głowę w Hiszpanii był chyba dwukrotnie większy, w Finlandii chyba trzykrotnie większy. Tak czy inaczej, komunizm nie przyniósł nam odbudowy tego stanu, bo świat pobiegł do przodu znacznie szybciej. I to jest kolejny aspekt skutków września 1939 roku. Gdyby po 1945 roku Polska wróciła na tory gospodarki rynkowej, nie dźwigała na sobie ogromnego haraczu bezsensownych zbrojeń i tej chybionej industrializacji, bo w gruncie rzeczy myśmy się rozwijali statystycznie, ale w sposób jakby niepotrzebny w dużej mierze. Marnotrawny i niepotrzebny. Myśmy budowali ogromne fabryki, które służyły w gruncie rzeczy przemysłowi zbrojeniowemu sowieckiemu. W gospodarce nakazał rozdzielczy, w której efektywność nie liczyła się, liczyły się ambicje polityczne. To się nazywało zaczepianie się o plan, pęd do ekspansji. To już teoretycy tej ekonomii nakazał rozdzielczy pewien aparat pojęciowy tutaj wykształcili. 1939-1989 rok to jest 50 lat w gruncie rzeczy straconych dla Polski.
1 września tego roku minął rok, dokładnie rok od opublikowania raportu na temat strat wojennych, jakie Polska poniosła w wyniku agresji niemieckiej. Jak pan profesor ocenia, jako współautor zresztą tego raportu, czy kropla drąży kamień i czy my jesteśmy w stanie najpierw przebić się z wiedzą, a potem ewentualnie z jakimiś roszczeniami, ale przede wszystkim z wiedzą o tym też, o czym przed chwilą i pan mówił, i pan profesor Roszkowski, jak ogromne konsekwencje przyniosły dla nas te lata, najpierw niemieckiej okupacji, a potem sowieckiej.
No trzeba przyznać, że ta kropla drąży kamień, drąży skałę, tym bardziej, że no, jesteśmy na początku naszej ekspansji tutaj, jeżeli chodzi o wiedzę. Gdyby mi ktoś powiedział rok temu, że na przykład będzie spotkanie w Westminsterze, tak jak obecnie ministra Mularczyka, to nie za bardzo bym wierzył. Gdyby ktoś rok temu powiedział, że będziemy w Kongresie Stanów Zjednoczonych rozmawiać z kongresmenami, senatorami, że będziemy rozmawiać z think tankami, to też raczej nie byłbym skłonny dać wiary, a to się już stało, to się dzieje. W tym momencie raport nie został w żaden sposób metodologicznie podważony. Zakończyliśmy, to dość długo trwało ze względu na procedury, przetargi i tak dalej. Mamy już raport, ten główny, duży, przetłumaczony na kilka podstawowych języków europejskich, czyli jest nie tylko angielska wersja, może jeszcze nie wydrukowana, ale przetłumaczona. Czyli mamy wersję angielską, niemiecką, francuską, hiszpańską i włoską. To są te wersje i jeszcze taka wisienka na torcie, wersję ukraińską także. Nie bez powodu staraliśmy się, żeby ten raport przetłumaczony też na język ukraiński. Chodziło nam o to, że mogli się zaznajomić także i ci, którzy obecnie toczą wojnę. Czyli mamy przetłumaczone raporty, one będą rozsyłane do różnych krajów, będzie ta wiedza popularyzowana. Mamy też przygotowane i już wydrukowane skrócone wersje, tak zwane broszury, także w językach kongresowych. Więc tutaj próbujemy się przebić, ale także i wysyłamy do naszych instytucji naukowych, bibliotek. To nie tylko do jakichś wybitnie naukowych, narodowych bibliotek, ale także naszą ambicją było, żeby w zasadzie w każdej bibliotece publicznej w Polsce przynajmniej ta skrócona wersja raportu była w jednym czy dwóch egzemplarzach. To robimy, dostajemy dużo podziękowań za to. Także tu zaszła naprawdę duża zmiana, a tak jak mówię, to jest dopiero początek działań, na pewno nie koniec.
Panie profesorze, do pana profesora Roszkowskiego pytanie. Jak pan profesor ocenia te nasze szanse, jak gdyby przede wszystkim wyjścia z wiedzą do Europy i świata? Bo przecież no, niestety nie można powiedzieć, że po 1989 roku przez długi czas, aż do lat ostatnich, nie była prowadzona właściwa polityka historyczna.
Oczywiście. I zacznę w ogóle od podkreślenia niezwykłości tej pracy nad raportem. Panu profesorowi może nie wypada jakoś tego za bardzo eksponować, ale ja tutaj nie będę oszczędzał słów.
Pan profesor się uśmiecha.
Poza gratulacjami, to po prostu chciałem podkreślić, że jest to dzieło niesamowite zupełnie, fundamentalne i pionierskie. Ja pamiętam jeszcze z młodszych lat wśród historyków gospodarczych panowało takie przekonanie, nie wiem na czym oparte, że w 1947 roku ta komisja do spraw odszkodowań dokonała pewnych obliczeń i że potem gdzieś te materiały, na których oparto te obliczenia, no, gdzieś przepadły, zginęły, są niedostępne. Otóż mając kontakt z autorami raportu, zdumiałem się, dowiadując się, że to jest nieprawda, że te materiały cząstkowe są doskonale dostępne. Już nie będę komentował tej postawy historyków gospodarczych w czasach PRL-u, ale to jest osiągnięcie naukowe również w wielkiej miary, że na podstawie tych danych archiwalnych, które zostały zaraz po wojnie zebrane przez komisję tą z 1947 roku, dało się stworzyć cały ten rachunek w sposób metodologicznie nie do ruszenia. Teraz, jeżeli by ktoś próbował na Zachodzie czy w krajach nam mniej przyjaznych podważać liczby i podważać metodologię, no to będzie bezradny. Dlatego, że to jest dzieło par excellence naukowe oparte na solidnym warsztacie, o porządnie przedstawionych źródłach i jest to produkt, który w polityce historycznej może odegrać ogromną rolę. Polityka historyczna, jak wiemy, jest funkcją nie tylko pewnej racji i pewnych argumentów, ale dwóch jeszcze innych rzeczy, to znaczy pewnej siły oddziaływania medialnego, ekonomicznego, może nawet wojskowego, ale również posiadania przekonywujących dowodów w ręku. Otóż dzisiaj po latach takich dowodów mamy stosunkowo niewiele. Warszawa jest odbudowana, no, obozy koncentracyjne z grubsza są w świecie znane, natomiast te 5,5 miliona ofiar przepadło i kto o nich pamięta? Te polskie nazwiska skomplikowane i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli, tak jak pan profesor powiedział, ten raport przetłumaczony już na te języki, w tej wersji skróconej, wydaje mi się, powinno to tłumaczenie objąć jeszcze i inne języki, to jest szansa nie tylko na pokazanie światu rozmiarów katastrofy Polski w czasie II wojny światowej, ale pokazanie również takiej takiego podstawowego czynnika, dlaczego Polska odrabia straty, odrabia pewne zacofanie, które wynikło z wojny i z systemu komunistycznego. Na nas czasami, na Polaków patrzy się troszeczkę z góry, mówiąc, no tak, ale wyście wyszli spod tych rządów komunistycznych, zacofani, nie jesteście historycznie gdzieś tam na wschód od Łaby i w ogóle to biedni ludzie jesteście. Otóż ten raport powinien posłużyć i służy po prostu przedstawieniu historii Polski jako pewnego procesu, w którym zostaliśmy po prostu cofnięci w rozwoju przez agresywnych sąsiadów, którzy dokonali niewiarygodnych zniszczeń i wepchnęli nas w system gospodarczy. To jest wina również Niemców. To Hitler rozpoczął ten proces upadku gospodarki polskiej, która wpadła w ręce sowieckie i została zahamowana w dużej mierze. Ja tutaj powiedziałem, że PRL się rozwijał, tylko on się rozwijał, można powiedzieć, zupełnie wadliwie. I w 1989 roku myśmy wylądowali na poziomie dochodu Unii Europejskiej, o ile pamiętam, mniej niż połowa. Dzisiaj doszliśmy chyba do 65 czy 70 może już procent i gonimy. Ale to, że musimy gonić, to jest właśnie dziedzictwo tej strasznej wojny i tych wszystkich konsekwencji.
To są te kwestie gospodarcze, straty gospodarcze, które w raporcie, którego współautorem jest pan profesor Wnęk, zostały policzone, ale policzone, no w zasadzie policzone zostały, tak, tak jak się dało. Ale przecież to są te straty materialne, ale mowa o stratach niematerialnych, które dotknęły nas zarówno ze strony Niemców, jak i ze strony Sowietów. Wyniszczenie programowe polskich elit, panie profesorze.
Tak, no to jest niewątpliwie takie bardzo bolesne, ponieważ te elity w zasadzie do dzisiaj się nie odbudowały. Trzeba przyznać, że to była bardzo dobrze, skrupulatnie zaplanowana akcja, zarówno ze strony Niemców, jak i ze strony Sowietów. Im chodziło o to, że Polska była pozbawiona elit, pozbawiona jakiegokolwiek przywództwa.
Czy to naród bez głowy.
Czy to duchowego, czy intelektualnego. I tutaj szli ze sobą ręka w rękę. No oczywiście Sowieci trochę bardziej niuansowali sprawę, niektórych usiłowali kupić, przekonać, zarazić wizją komunistycznego szczęścia. Natomiast to się w dużej mierze nie udało. No, takich można wymienić oczywiście parę osób, ale to na może palcach dwóch rąk można takie osoby znaleźć, które współpracowały, kolaborowały świadomie z Sowietami. Natomiast no, Niemcy tutaj nie zakładali żadnej współpracy, tylko dążyli do po prostu wyniszczenia polskich elit. Trzeba powiedzieć, że pojęcie elita...
Od pierwszych dni wojny,
tak,
prawda?
I pojęcie tej elity było bardzo, bardzo szerokie. To nie chodziło tylko o profesorów uniwersyteckich, to nie chodziło tylko o wybitnych uczonych czy artystów. To chodziło o praktycznie każdego, który mógł zorganizować czynny opór. Z tym, że za czynny opór mogło być uznane w zasadzie cokolwiek, czyli pisanie poezji, czy też na przykład tajne przedstawienie teatralne, propagowanie książek, które były niszczone, czy wręcz palone, niszczone. Także to było na wielu różnych polach. Działacze społeczni, harcerze, byli legioniści, nauczyciele, duchowni. Także to nie tylko w takim bardzo wąskim znaczeniu, ponieważ elita w sensie na przykład wykształcenia uniwersyteckiego w Polsce przed 1939 była bardzo nieliczna. Ale sporo osób miało już maturę, byli urzędnikami, byli lekarzami, byli różnymi osobami, które cieszyły się poważaniem wśród lokalnej społeczności. Takie osoby też były od razu podejrzane, wpisywane na listy konskrypcyjne, aresztowane, zsyłane do obozu albo wręcz mordowane na miejscu pod byle pretekstem.
Panie profesorze, do pana profesora Roszkowskiego pytanie. Równolegle czynili, nie wiem czy to samo, czy w taki sam sposób, może nie zupełnie w taki sam sposób, przecież Sowieci, no już choćby sam Katyń, prawda, ale nie tylko.
Tak, porównanie strat z rąk niemieckich i sowieckich jest o tyle zawodne, że w 1939 roku Sowieci zajęli około 50% terytorium polskiego, ale na tych kresach wschodnich ludność polska była mniej liczna, etnicznie polska. I w związku z tym Sowieci i okupacja sowiecka trwała w czasie wojny stosunkowo krótko, bo to był okres od września 1939 do czerwca 1941, czyli półtora roku. No i potem przesuwanie się frontu w 1944 roku też powodowało ogromne straty i ostatecznie przesunięcie granic powodowało mniej lub bardziej dobrowolne, raczej mniej dobrowolne przesiedlenia. Używało się przecież słowa repatriacja tylko no, w dużym cudzysłowie, bo to nie była repatriacja, tylko to były wymuszone przesiedlenia
tak, z
ziem ojczystych, bo przecież jak się mówi, to nie Polacy przekroczyli granice, tylko granice ich przekroczyli po 1945 roku. Więc w zasięgu okupacji sowieckiej, zarówno ze względu na krótszy czas, jak i liczbę ludności na kresach, tych strat jest mniej. Ocenia się, zdaje się, że to jest między 600-700 tysięcy, może około miliona. Nigdy do końca żeśmy tego nie byli w stanie policzyć. Wydaje mi się, to jest następne zadanie badawcze, żeby to dokładniej wycenić. Zarówno jeżeli chodzi o straty ludzkie, jak i materialne. Przypuszczam, to drugie będzie jeszcze trudniejsze, ale to też trzeba by kiedyś zrobić, bo to nie może być tak, że tylko Trzecia Rzesza będzie tutaj winna. Układ Ribbentrop-Mołotow to był układ niemiecko-sowiecki i w wyniku tego tragicznego posunięcia Polska straciła to wszystko, co straciła, o czym mówimy. Więc taki raport o stratach polskich z rąk sowieckich, wydaje mi się, też powinien powstać.
I uważa pan profesor, że jakieś szanse na konsekwencje powstania tego raportu w ogóle byłyby?
No, konsekwencje, wydaje mi się, dzisiaj mogą wyglądać dosyć mydliście, ale to nie znaczy, żeby taki raport nie powstawał, bo kto wie, w jakich okolicznościach być może jeszcze on może się nam przydać. Pamiętajmy, że w traktacie ryskim strona polska była przygotowana z dosyć dokładnymi wyliczeniami strat, jakie ziemie polskie poniosły w wyniku zaborów. I z racji traktatu ryskiego tamte Sowieci przyznali pewne uznali pewne wielkości. Nigdy tego nie pokryli oczywiście. Można by do tego wrócić również. Ale w historii liczą się pewna wiedza o pewnych rozmiarach, o skali pewnych zjawisk. Trzeba mieć pewne rzeczy dobrze udokumentowane, bo historia płata figle i być może i Niemcy kiedyś zapłacą i być może Rosja kiedyś zapłaci. Ja w 1989 roku pomyślałem sobie, że w historii historyk nigdy nie powinien mówić nigdy, nie mów nigdy.
Do pana profesora Wnęka pytanie, czy jest pan zdania, współtworząc ten raport, że napaść Rosji na Ukrainę otwiera w jakimś tam stopniu oczy naszym europejskim sąsiadom, bliższym i dalszym?
No, myślę, że można porównać, że nieco je otworzyli, ale nie są to jeszcze otwarte oczy. I myślę też, że bardzo trudno jest przekonać naszych europejskich partnerów, bo oni nigdy nie byli w takim położeniu geopolitycznym. To nie na Hiszpanię, to nie na Włochy, czy nie na Francję. Ciągle napadał albo jeden, albo drugi sąsiad, albo decydował o tym, że państwo nagle znika, tak jak w czasie rozbiorów. To my mamy wielowiekową tutaj tradycję, że no albo ze wschodu, albo z zachodu idzie na nas jakaś burza i zagrożenie. Natomiast myślę, że warto pamiętać, i tutaj się zgadzam w pełni z panem profesorem Roszkowskim, że nawet sięgając do traktatu ryskiego, ja dostałem takie ostatnio pytanie, tam było z tego co miałem 50 milionów rubli w złocie mieli nam wypłacić Rosjanie i tego oczywiście nie zrobili. Ale tak próbowałem to przeliczyć, ile to mniej więcej byłoby. Oczywiście nie wiadomo, jakie próby to złoto, czy 300, ale nawet przeliczając na te złote ruble sprzed pierwszej wojny światowej, to współcześnie byłoby 25 ton złota. Jeszcze niezałatwionej sprawy z roku 21.
Podobnie, nie licząc odsetek tak, za zwłokę. No
tak, nie licząc. Natomiast jeszcze jest wiele takich niezałatwionych problemów, na przykład opłaty za tranzyt, które Niemcy powinni nam wypłacić, za tranzyt w okresie pokoju w dwudziestoleciu międzywojennym, to też nigdy nie zostało rozliczone pomiędzy Prusami a wschodnimi, a Rzeszą, prawda? Więc jest wiele takich nierozliczonych jeszcze kwestii.
Czy te kwestie też znalazły się w jakiejś adnotacji w raporcie? Czy raport dotyczy wyłącznie okresu II wojny?
Raport dotyczy tylko lat 39-45, co nie znaczy, że nie można tych kwestii w jakiś sposób opisać, podnieść i skalkulować, ponieważ no, to powinno mieć też jakieś solidne podstawy źródłowe. Natomiast oczywiście raport na temat strat zadanych nam przez Sowietów powstanie i powiedzmy takim wstępem do tego jest konferencja, która odbędzie się 19 i 20 w Pruszkowie. Tam będzie właśnie taki wstęp, powiedzmy bilans otwarcia, gdzie będą wygłaszali referaty różni uczeni z Polski, z zagranicy na temat, jak wyglądał stan posiadania państwa polskiego w roku 1939 na ziemiach wschodnich. Chciałbym jeszcze też zauważyć jedną rzecz. Jeżeli chodzi o straty materialne, to raport skupiał się na tak zwanych ziemiach dawnych. Natomiast nie zostały w żaden sposób przeliczone straty materialne na ziemiach wschodnich, województwach wschodnich II Rzeczpospolitej, ponieważ BOW nie zbierał tego typu danych po II wojnie światowej, no ze względów oczywistych. Co nie znaczy, że nie możemy próbować policzyć, jak te straty wyglądały. Oczywiście bardzo dużą trudnością będzie rozgraniczenie pomiędzy jednym a drugim okupantem. No, można to zrobić dość mechanicznie, na przykład podzielić na liczbę miesięcy pod okupacją i tak. podzielić te straty w jakiś taki sposób, ale no, nie jest to na pewno zadanie metodologicznie proste, ale można próbować to robić. No i wiele także innych kwestii, właśnie straty demograficzne, one na pewno były niższe, bo mimo wszystko Sowieci mieli inny system wyniszczania. On nie był taką masową zagładą, taką fabryką śmierci, jak na przykład obozy koncentracyjne czy zagłady, co nie znaczy, że nie ponieśliśmy bardzo dużych strat i rozgraniczenie tego jest bardzo trudne, co było intencją, a co wynikało z warunków na przykład życia.
Praca niewolnicza w łagrach porównywalna, jeśli chodzi o wyzysk czy eksploatację rabunkową tej siły roboczej złapanej, dosyć podobne, tylko powiedzmy w innych warunkach. No nie na ziemiach Polski centralnej, tylko w całej Rosji, aż nad Kołymą czasami.
Panie profesorze, do pana profesora Roszkowskiego pytanie. Powiedział pan kiedyś w jednym z wywiadów, że Polska jak najbardziej ma prawo zwrócić się do Rosji o reparacje wojenne, ale jak pan widziałby to w rzeczywistości? Z jakimi szansami? Jak to powinno wyglądać? Gdzie te sprawy powinny być? Do Rosji zwrócenie się to jedno, ale jak ta sprawa powinna nabrać, powiedzmy, takiego światowego rozgłosu?
To podobnie jak z Niemcami, to znaczy Rosja dzisiaj jest izolowana i daj Boże, że zostanie doprowadzona, że tak powiem, do poniesienia konsekwencji napaści na Ukrainę, no ale w przyszłości być może Rosja będzie uczestniczyć w obiegu międzynarodowym bardziej normalnym i wtedy dobrze przygotowany raport trzeba złożyć, tak samo jak w Berlinie został złożony, tak samo trzeba złożyć w Moskwie. Czy ta droga do uzyskania reparacji od Rosji będzie łatwiejsza? Pewnie będzie trudniejsza, ale jak mówię, nie należy tym się aż tak bardzo przejmować. Trzeba wykonać swoją robotę. Bo wydaje mi się, najgorsze jest to, że czasami w Polsce machamy ręką, uważając, że wszystko stracone i że w ogóle nie warto żadnych takich...
Też może trochę taka atmosfera była wokół tego po 89 roku. Tak, z jednej strony machania ręką, a z drugiej też takiej spolegliwości, prawda? Nie zaczynajmy
dlatego, że
z Niemcami, bo po co?
Rzeczpospolitej wyrosły z PRL-u, gdzie pewne rzeczy wydawały się zupełnie niemożliwe. To odzyskanie niepodległości wydawało się niemożliwe. Więc odzyskanie pieniędzy od napastników jeszcze bardziej. Przecież po 89 roku w ogóle chcieliśmy, żeby nas gdzieś przygarnięto na zachód i żebyśmy byli bardziej bezpieczni wobec ewentualnej napaści rosyjskiej. W tej chwili wygląda to troszeczkę lepiej. Jesteśmy członkami NATO i wydaje się, że to bezpieczeństwo Polski bardziej od nas samych zależy. Ale nie stawiajmy, jak to mówił kiedyś papież Leon XIII, nie stawiajmy tamy opatrzności. To było z okazji chyba jakichś jego urodzin, że mu 100 lat liczono, a on wziął 90 parę. I on wtedy powiedział, no nie stawiajmy tamy opatrzności. Więc rzeczywiście sami się nie ograniczajmy. Pewna robota musi być zrobiona, tak jak historycy w ogóle. Zajmują się opisem, analizą i opisem tej przeszłej rzeczywistości po to, żeby ją wszyscy znali. Mamy takie białe plamy w naszej historiografii i szczęśliwie one są wypełniane. A co z tego wyniknie? Myślę, w tej chwili nie zastanawiajmy się, róbmy swoje.
Ja jeszcze pana profesora Wnęka chciałam dopytać, żeby zechciał pan, czy panowie zresztą obydwaj, wspomnieć o tym, że właściwie pierwszy taki raport o zniszczeniach tylko Warszawy samej zlecił świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. I ten raport powstał, tylko gdzieś zniknął w czeluściach warszawskiego ratusza w czasie tłumaczenia, prawda? Jakie są, czy w ogóle wiemy, jakie są losy tego raportu, czy on gdzieś jest dostępny, czy nie, bo to przecież też wiele pracy całej grupy ekspertów.
Tak, to znaczy pierwsza część została wydana i ona jest dostępna chociaż w niewielkim nakładzie. Natomiast nie ma jakiegoś wznowienia czy dostępu do tego raportu w postaci na przykład elektronicznej, co rozwiązałoby sprawę. Jest też druga część, która nie została opublikowana i akurat wystarałem się o to, żeby władze Warszawy dały nam licencję na opracowanie tego raportu, ewentualnie opublikowanie tej drugiej części w jakiś sposób. No z tym, że no na razie mamy trochę inne zadania, natomiast niektórzy nasi eksperci, przede wszystkim pan inżynier Menes, analizuje też ten raport i pracował przy nim właśnie razem z panem prezydentem Lechem Kaczyńskim. On był, powiedzmy, takim tam dobrym duchem tego raportu i o nim nie zapomniał przez tyle lat. I teraz też właśnie wielokrotnie rozmawiamy na ten temat, co należałoby z tym zrobić. Ale proszę zauważyć, że ten raport o zniszczeniach Warszawy był też pewną polską odpowiedzią. My byliśmy pasywni bardzo w polityce międzynarodowej. Przecież ten raport powstał na odpowiedzi na roszczenia niemieckich, tak zwanych wypędzonych, w tym Erich Steinbach. No powiedzmy sobie, jak, od czego to się zaczęło? Przecież to się nie zaczęło w żaden sposób, bez żadnego bodźca z tamtej strony. Richard Steinbach bezczelnie powiedziała, że ona chce odszkodowanie za mienie wypędzone swojej rodziny. To, że ona tam nie mieszkała, tylko była osadniczką, to już inna sprawa. Ale od tego się to wszystko zaczęło. Potem mieliśmy raport o zniszczeniach
Przestawienie
Warszawy.
Historii do góry nogami.
Tak,
no, tak powiedzieć.
Ale także raport o zniszczeniach Poznania. Takie raporty teraz myślę, że będą powstawać, jeżeli oczywiście zachowały się materiały. No i wreszcie raport o zniszczeniach ze strony Niemiec i teraz jest naturalna kolej rzeczy, żeby napisać, przygotować taki raport o zniszczeniach dokonanych przez Sowietów. Także to musimy mieć. Musimy mieć takie materiały z uwagi na to, że no Polska nie jest w próżni. Żyjemy w jakimś otoczeniu międzynarodowym. Proszę pamiętać, że w Rosji...
W jakim stopniu pana zdaniem to międzynarodowe otoczenie jest zainteresowane
jest
dojściem do wiedzy, której zresztą i bardzo wielu Polaków nie ma.
Proszę pamiętać, że wojna na Ukrainie zmieniła wiele rzeczy. My mamy już w tej chwili nawiązane różnego rodzaju stosunki jako Instytut Strat Wojennych z Łotwą, Litwą, chcemy też z Estonią, czyli krajami nadbałtyckimi. Oni są bardzo zainteresowani współpracą przy tworzeniu takiego raportu strat poniesionych właśnie przez okupację sowiecką. I to nie tylko okupację w czasie II wojny światowej, a także właśnie po II wojnie światowej. Zgłaszają się do nas z różnych naprawdę stron świata, czasem dość egzotycznych nawet państw, zainteresowane osoby, które chciałyby współpracować. No, ich mniej interesuje nawet kwestia bilateralna, polsko-niemiecka czy polsko-rosyjska. Natomiast ich interesuje metodologia, w jaki sposób to można zrobić, ponieważ sami mają często różnego rodzaju zatargi z sąsiadami, niezaleczone rany, kwestie reparacji, odszkodowań wojennych. I to, myślę, że też bardzo dobrze robi w otoczeniu międzynarodowym, że my wychodzimy. Wychodzimy z jakąś propozycją wreszcie rozliczania tych, którzy są agresorami w wojnach. To nie jest tylko kwestia tego, co było tam kilkadziesiąt lat temu, czy to coś toczy na naszych oczach, ale żeby przyszłe konflikty były obarczone ryzykiem dla agresora, że będzie musiał zapłacić odszkodowanie. Jeżeli nawet jakiś dyktator będzie myślał o napaści na drugi kraj, być może się na przyszłość zastanowi, więc to jest pewien też wkład polskiej myśli politycznej do poprawy, powiedzmy, naszego poczucia bezpieczeństwa, poprawy świata w tym naszym dzisiejszym, tej naszej dzisiejszej dobie.
To pytanie do pana profesora Roszkowskiego, bo wydaje się, że tutaj problem też zasadza się na tym, że tak naprawdę Niemcy nie podpisały, czy Polska nie podpisała nigdy traktatu pokojowego z Niemcami, bo w traktatach pokojowych zwykle, znaczy zawsze reparacje są zapisane, prawda? I tu jest chyba ta duża trudność i to nie zostało zmienione także po roku 90. W żaden sposób nie zaznaczono wtedy tego, choć przecież Niemcy teraz no, są kontynuatorem III Rzeszy.
To bardzo ważny aspekt tej całej sprawy, o której rozmawiamy, dlatego że II wojna światowa skończyła się ułamkowymi traktatami. Były traktaty pokojowe z Japonią, z państwami satelickimi, natomiast z Niemcami nigdy nie zawarto tego traktatu. I to jest dzieło, można powiedzieć, czy efekt rozpadu Wielkiej Trójki. Bo to Sowieci dążyli do zmian granic po wojnie, które powinny według nich, że tak powiem, nie zatrzymać się na 1945 roku. Oni chcieli iść dalej. W związku z tym nie chcieli się wiązać jakimiś konkretami, jeśli chodzi o Niemcy, zwłaszcza na samym początku. I ostatecznie doszło do powstania dwóch państw niemieckich i braku tego traktatu pokojowego i do dzisiaj go nie ma. To jest sytuacja w samym centrum Europy zupełnie unikatowa, bo wcześniejsze wojny zawsze kończyły się jakimiś takimi ustaleniami, kto komu co winien z tytułu wojny. W kwestii inwazji niemieckiej na Polskę, potem Belgię, Holandię, Norwegię i tak dalej, Grecję, takich rozliczeń w gruncie rzeczy nie prowadzono. Natomiast rzeczywiście to, co pan profesor powiedział, jako pewnego rodzaju wkład Polski, to jest jedna rzecz, ale to może być w ogóle pewien element polskiej ofensywy dyplomatycznej. Przy pomocy tego raportu rzeczywiście można by próbować przekonać ważne czynniki w polityce światowej do tego, żeby ustanowić pewnego rodzaju, nie wiem jak to nazwać, umowę międzynarodową, traktat o tym, że jakiś należy dążyć do stworzenia jakiegoś ciała międzynarodowego, które takie rzeczy będzie rozliczał, po to, żeby właśnie zmniejszyć ryzyko agresji. Bo to może być element, można powiedzieć, ustanawiania bardziej pokojowych relacji w świecie. Jeżeli by takie ciało powstało, które będzie grozić przyszłym agresorom rozliczeniami. Na razie nikt się nie boi, a powinien się bać.
Ja jeszcze chciałam prosić panów, żeby wrócić do roku 1990, kiedy ta sprawa też tak naprawdę nie została w ogóle załatwiona i kwestia odszkodowań, strat, jakie poniosła Polska w wyniku niemieckiej okupacji. To były takie rozmowy związane wtedy ze zjednoczeniem Niemiec, prawda? I także nasza strona, nasza ojczyzna i jej przedstawiciele, no jakby nie poruszyli tych kwestii w sposób, które być może jeszcze wtedy no, dawałyby zdecydowanie większe szanse na nieprowadzenie takiej momentami może jałowej dyskusji, jak to ma miejsce, bo przecież Niemcy, jak sobie przypominam, chyba to było 3 stycznia tego roku, byli uprzejmi odpowiedzieć na notę dyplomatyczną słowami takimi, że sprawę uważają za zamkniętą, tylko że nikt jej nie otworzył wcześniej, prawda?
Tak, no to oczywiście jest pewien problem, ale no niestety real polityki jest taka, że zawsze ten silniejszy, możniejszy, ten, który ma większą armię, narzuca warunki tym, którzy tych pieniędzy i armii nie mają. I Polska w 1989 roku, musimy sobie to jasno powiedzieć, była po tych 50 latach komunizmu po prostu bankrutem. Co więcej, bankrutem był też Związek Sowiecki i wszyscy potrzebowali po pierwsze uznania powojennych granic, a po drugie pieniędzy. Więc no, tutaj nasze aspiracje do na przykład odszkodowań no, zostały złożone, że tak powiem, w ofierze na tym rynku międzynarodowym. Proszę pamiętać, że to oczywiście nie było tak, że zgodę na zjednoczenie wydano za darmo, czy zgodę na wycofanie wojsk radzieckich z NRD wydano za darmo. To były grube miliardy wtedy marek, które przetransferowano, żeby uratować jeszcze gospodarkę Związku Sowieckiego, co się oczywiście nie udało, bo to nie było w żaden sposób, ale to za pieniądze niemieckie budowano na przykład mieszkania w Rosji dla wracających żołnierzy. To właśnie ta kroplówka pozwoliła jeszcze trochę temu tworowi przetrwać, zanim się rozpadł. Natomiast no, głosem Polski nikt się nie przejmował. To była zupełnie inna Polska, inny kraj. Proszę pamiętać też, że byliśmy trochę pod szantażem spłaty na przykład naszego zadłużenia. Ja myślę, że i tak udało się tyle, że nie zrzekliśmy się reparacji ani w tym traktacie 2+4, wbrew temu, co Niemcy czasem tam mówią, ani w żadnym innym traktacie, w tym traktacie o granicy i przyjaznym sąsiedztwie. Także to jest, myślę, i tak nasz duży sukces w ówczesnym położeniu. Ale to położenie się zmieniło. Polska się rozwija, rozwinęła się przez te lata. Myślę, że jest czas na podjęcie tego typu działań i tematów.
A skoro pan profesor wspomniał o zrzeczeniu się, to przecież Niemcy to do pana profesora Roszkowskiego ciągle powracają do tej jakiejś notatki prasowej, czy właściwie nie wiadomo jak to nazwać, z 1953 roku, sugerując, że Polska zrzekła się w ogóle reparacji.
No, zostało dokonane przeszukanie, że tak powiem, archiwów, zdaje się, w ONZ-cie. Bo dokumenty, znaczy umowy międzynarodowe są tam rejestrowane i nic takiego nie znaleziono. To jest rzeczywiście notatka chyba z posiedzenia Rady Ministrów, takiego oświadczenia chyba jednostronnego władz komunistycznych, z których właściwie nie wynika, że dzisiejsza Polska byłaby do czegokolwiek tutaj zobowiązana. Nie zostało to zarejestrowane jako rozliczenie w relacjach polsko-niemieckich. Zresztą trudno by to wtedy w 1953 roku robić, bo z którym rządem, czy z rządem komunistycznym w Berlinie, czy z rządem w Bonn, jeżeli dzisiejszy rząd RFN twierdzi, że to zostało rozliczone, to pytanie z kim? Bo oni chyba nie mają żadnych danych co do tego. Nie, to nie chodzi nawet o to, że zapłacili coś, bo nie zapłacili, ale że jakaś taka umowa w ogóle miała miejsce.
Znaczy ja byłbym tutaj na takie postawione pytanie. Ja widziałem tak naprawdę odpis, bo oryginału w ogóle chyba nie ma. Odpis na maszynie, bez żadnych podpisów, bez niczego. Natomiast, no, po pierwsze, Rada Ministrów nie mogła podjąć takiej decyzji, to jest raz. Po drugie, nie wiadomo do jakiej części państwa niemieckiego, nawet gdyby. A po trzecie, to ja zawsze bym poprosił wtedy ministra spraw zagranicznych RFN, pokażcie nam ten dokument, którym podpisaliśmy i wam przesłaliśmy, że się czegokolwiek czekamy. Niech pokażą.
Tylko ten argument niestety się pojawia, a zatem batalia nie będzie łatwa. Może tak troszkę sentencjonalnie, zbliżając się powolutku bardzo ku końcowi, skoro mówiliśmy o Warszawie, o stratach wojennych samej Warszawy i tym raporcie, no przecież Warszawa została po prostu do ostatniego kamienia zdemolowana po upadku powstania warszawskiego. No i takie pytanie do panów jako historyków, ale też Polaków, obywateli polskich. Trwa odbudowa Pałacu Saskiego. Wszystko się posuwa naprawdę w szybkim tempie. Czekamy, aż to miejsce zostanie przywrócone w Warszawie. Ono tak symbolicznie jest tym miejscem właśnie odbudowy, kończącym odbudowę Warszawy po wojnie. Skądżeż takie były szalone dyskusje i kontestowanie potrzeby odbudowy tego Pałacu Saskiego, a Pałac Kultury nikomu nie przeszkadza, pan profesor Roszkowski.
No właśnie, no, Pałac Kultury stoi i trzeba by go co najwyżej zdemolować, zniszczyć, co by kosztowało i być może tutaj jakaś poczucie oszczędności się przejawia, ale myślę, że to również już na tyle wrosło w wyobraźnię części polskiej elity politycznej, że im by było żal po prostu pałacu. Nie rozumiem tego żalu, ale to jest inna sprawa. Natomiast odbudowa Pałacu Saskiego budziła i budzi nadal kontrowersje, wydaje mi się, z powodu tego, że jest to zadanie ambitne. I jest to krok, który ma nie tylko zakończyć odbudowę Warszawy, ale pokazać, że stać nas na to, żeby przywrócić tego rodzaju zabytek. Ale można powiedzieć, nie jest aż tak historycznie zakorzeniony jak Wawel czy nawet Zamek Warszawski, ale jest to bardzo ważny, zresztą piękny zabytek.
I ważny w okresie właśnie międzywojennym, prawda?
Międzywojennym. Poza tym jest również w jakiejś mierze symboliczny dla tematu, o którym mówimy. To znaczy Pałac Saski został wysadzony w powietrze już po zakończeniu działań powstańczych. I to jest, można powiedzieć, całkowita strata wywołana przez działania niemieckie. Bo można powiedzieć, że powstańcy no też używali granatów i bomb i coś tam mogli zniszczyć przy okazji. Natomiast tutaj to było 100% działania niemieckiego.
Może tak na zakończenie pana profesora Wnęka, tylko proszę, żeby państwo, którzy nas słuchają, mieli świadomość, jak to demolowanie Warszawy wyglądało, bo to bombardowanie to było jedno, ale to było wyrywanie kabli, to było ograbianie mieszkań ze wszystkiego. Nie wiem, nie chcę tu popełnić błędu, kilkadziesiąt tysięcy wagonów zostało wywiezionych, tak, panie
tak,
profesorze?
Tak, różnie się szacuje, no, od 30 do 50 tysięcy wagonów, ponieważ najpierw to była zresztą stosowana często taka metoda. Właśnie najpierw ograbianie, wyrywanie łącznie ze ścian różnych po prostu rzeczy, nawet stolarki czasem okiennej i potem gromadzenie, jeżeli to był budynek bardziej drewniany czy częściowo drewniany, to gromadzenie na środku jakichś materiałów łatwopalnych, a potem przychodziło specjalne komando, które miotaczami ognia to wypalało. Jeżeli był to budynek bardziej nowoczesny, zbudowany z cegły czy betonu, to z kolei oczywiście pierwsza część procedury wyglądała tak samo, natomiast potem pojawiało się znowu oddziały i saperskie, które wysadzały do końca budynek. Mamy zresztą, i zachęcam do obejrzenia, jeżeli ktoś jest zainteresowany, tak zwany album Mensebacha, czyli stworzony po prostu przez samych sprawców, właśnie jak to robią, jak nawet podpisane są, czy to są źródła.
Czuli się dumni.
Czuli się z tego dumni. To jest, proszę państwa, nieprawdopodobne, że oni się czuli dumni z tego niszczenia i dostawali jeszcze za to odznaczenia. Już po powstaniu, nie w czasie walk, właśnie największe zniszczenia zostały dokonane potem.
No i puenta do pana profesora Roszkowskiego, puenta, o której ja myślę, jeśli pan profesor pozwoli, bo przecież to, że o tym rozmawiamy i z radością myślę, że słuchacze też tę swoją wiedzę poszerzają, no też jest to skutkiem złych podstaw programowych po 89 roku, nienauczania historii. Jeśli pan profesor pozwoli, no nawiążę do tego przedmiotu, który został wprowadzony rok temu do szkół średnich, czyli historia i teraźniejszość, a który wzbudzał tyle kontrowersji w ogóle jako przedmiot, nie mówiąc już o napaści na pana profesora podręcznik. Czy jakaś część społeczeństwa boi się odkrywania białych plam, tych nowych białych plam?
No, jeżeli by to byli komuniści, którzy czują, czy dzieci, czy wnuki komunistów, no to ja mógłbym to zrozumieć, ale bać się wskazywania odpowiedzialności Niemców za tragedię Polski, no to ja tego nie bardzo rozumiem. Chyba, że ktoś jest, no powiem może delikatnie, bardzo silnie związany politycznie, czy jakoś inaczej z rządami niemieckimi. To wtedy no, wykonuje pewne zadania. Natomiast z polskiej perspektywy chyba nie powinno nas boleć to, że wskazujemy na rozmiar strat i tragedii, które wywołali okupanci niemieccy na ziemiach polskich. Dla mnie to trochę jest niezrozumiałe.
Bardzo panom dziękuję i za tą lekcję historii, i za po raz kolejny udowodnienie, że historia jest nam potrzebna po to, żeby zrozumieć świat, w którym w tej chwili jesteśmy, w którym w tej chwili żyjemy. W studiu Radia Kraków profesor Konrad Wnęk, historyk, dyrektor Instytutu Strat Wojennych. Połączyliśmy się z panem profesorem Wojciechem Roszkowskim, historykiem, Polska Akademia Nauk. Bardzo panu dziękuję. Państwu.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również za wysłuchanie i do usłyszenia znowu.
Do usłyszenia.